Pewnie, że się boję, ponieważ nie wiem, czy dostanę dalej w tej rodzinie, tak? Tak dokładnie. Nie mam stuprocentowej pewności. I boję się tej samodzielności. Nie wiem, co, jakbym sobie poradził, jakbym został sam, nie?
6 miesięcy. Tyle zostało Mateuszowi do osiągnięcia pełnoletności. Dla chłopaka to czas bardzo trudny, czas decyzji, które nie do końca od niego zależą. Umawiam się z nim z dala od jego miejsca zamieszkania. Chłopak już przez telefon wyraźnie dał mi do zrozumienia, że nie chce, aby ktokolwiek wiedział o naszej rozmowie.
No, ja sprawiałem na początku cioci bardzo duże problemy z moim zachowaniem w szkole. Dopiero teraz tak naprawdę się uspokoiłem, co mi ostatnio powiedziała o tym. Też dużo zdrowia się przeze mnie tam pozbyła. Też mi żal tego, nie? Że tak na początku tak się zachowywałem, nie? Nie wiem, z tak dużych zmian może, że tak szybko wszystko się dzieje. Bójki takie tam, wyzywali mnie, że z domu dziecka, że w ogóle. No i tak się zaczynało, no, prawie wszystkie bójki w szkole, nie? Wtedy tamci wychodzili z tego cało, a ja zawsze obrywałem. Może nie tyle, że przykro, ale po prostu, że oni nie rozumieją mojej sytuacji, tak? Że oni tego nie doświadczyli. Teraz są właśnie te popularne teksty na tą mamę, tam wjeżdżają, ale wiadomo, tam twoja stara, twój stary, nie? To najbardziej mnie wkurza wtedy, że mając te mamy i naprawdę duże szczęście mając, że je jeszcze mają, je jeszcze wyzywają sobie, nie? Nawzajem. To bardzo boli.
Z ciocią rozmawiacie o tym właśnie, co się może wydarzyć za te parę miesięcy?
Przedstawiła mi sytuację, że będzie ta rozprawa i że ten... I że ona będzie decydować, czy się mną zajmie. Ja też będę decydował. Do tych tam po 18 lat. A tylko tyle. Nic najpierw nie powiedziała. Powiedziała, że jak będziemy jej pomagać i że zobaczy, to się zastanowi, nie? Tata poszedł do więzienia, jak miałem 2 lata, bodajże na dożywocie. Po jakimś czasie tam został wypuszczony za dobre sprawowanie, ale kontaktu z nim nie utrzymuje.
Z mamą
nie. Ostatni raz ją widziałem na mojej komunii, przyjechała. Powiedziała kilka tam spraw, ten i pojechała. I kontakt się urwał. Trafiłem do tej rodziny i szybko się zadomowiłem z nimi. Zrobili nawet duże przywitanie mnie. Wszyscy się tam zasiedli, wszystkich poznałem sobie, tego mojego przyrodniego brata, który też tam trafił. Wtedy to byłem szczęśliwy, że trafiłem, nie? Przywitali mnie bardzo ciepło. Na drugi dzień od razu szedłem do szkoły, do 6-latków. Taki układ po prostu to jest, że ciocia się mną zajmie do tego 18 roku życia, aż znajdę jakąś pracę, mieszkanie i w ogóle, nie? W zamian tym, że oni się tam opiekują, to mi pomaga na tej tam gospodarstwie, nie? No, jeżdżę ciągnikami i tam pola uprawiam, nieraz tam truskawki zbieram w tam sezonie, nie? Jeżdżę nieraz nawet na giełdę sprzedawać to wszystko tam. Po prostu pomagam, nie?
Justyna ma 21 lat. Sprawia jednak wrażenie dużo bardziej dojrzałej. Jej wspomnienia związane z rodziną zastępczą są zupełnie inne niż Mateusza.
Hej, długo czekasz, nie?
Nie, przed chwilą przyszłam.
A, no to super. Idziemy? W takim razie sobie gdzieś tam Magda mam na imię.
Ja jestem.
A co ty w tym sobocie załatwiłaś?
Na terapii byłam. Psychologiczna taka. Ze względu na tą całą moją przeszłość. Jakoś tak, wiesz, muszę się wygadać czasem.
Ja nie wiem, czy wtedy można było rozmawiać o uczuciach. Ja czułam ogromny żal na pewno do rodziców, tylko że ja nie rozumiałam sytuacji, bo mnie nagle zabrali ze szkoły, przyszli na lekcję i powiedzieli: słuchaj, Justyna, od dzisiaj będziesz mieszkać u takiej i takiej pani, nie? Im byłam starsza, tym bardziej rozumiałam istotę sytuacji, dlaczego stało się tak, a nie inaczej. Mój tata jest alkoholikiem, zresztą jak mama. Przestał się mną zajmować, alkohol był ważniejszy i takie tam różne historie. No i najpierw przyszli z opieki, potem no i w końcu zabrali mnie ze szkoły w wieku 9 lat. No i od 9 roku życia mieszkałam w Kłodawie w rodzinie zastępczej. No, nas było swojego czasu 7, więc ja jakby nauczyłam się patrzeć na to przez własny pryzmat, że po prostu tak musi być. I Jeśli tak to ma wyglądać, no to niech tak to wygląda. Inne dzieci oczekiwały. Wiadomo, każdy chciał być przytulany, żeby była mu okazywana miłość. No bo skoro nas wzięli jako dzieci mające tam po 9-10 lat, albo nieraz mniej, no to wiadomo, co takie dziecko potrzebuje. Potrzebuje matki, no nie oszukujmy się. A rodzina zastępcza nam tego nie gwarantowała w żaden sposób.
Jest jeszcze Remek, 19-latek. Umawiam się z nim w internacie szkoły, do której chodzi.
Proszę, proszę. Ja sobie tutaj właśnie pomieszkuję. Tak od poniedziałku do piątku. W weekendy spędzam czas tam w domu, tam w Straszynie. Nie? W tej placówce. No tak różnie. Najmłodsza ma 7 lat. Potem 10, 12, 14 lat. 15, 16, jeden ma 17. No i dwójka dorosłych. Ja i koleżanka. 8, 19. Póki co nawet nie mam gdzie się, żeby tak naprawdę wyprowadzić. Akurat był czas wakacji. Byłem na koloniach w miejscowości Przywidz, tam gdzie mieszkałem, nie? Pewnego dnia właśnie przyjechała taka pani, tam policja i ci wszyscy tam z PCPR-u, nie? Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. No i powiedzieli, że mnie zabierają. W domu nie było też za dobrze, nie było za dobrych warunków, szczerze, do mieszkania. Mama na alkoholu nadużywała, zresztą babcia tak samo. No taty nie było w domu. No tata pracował, ale z mamą już nie był. No i zabrali mnie z tego domu. Trafiłem do Kłodawy, tutaj do rodziny zastępczej. Tak, musiałem szybko. Nie miałem czasu, jak moi rówieśnicy w klasie, na jakieś hobby, zainteresowania. Ja musiałem ciężko pracować, musiałem, jak przychodziłem ze szkoły, siadałem do lekcji, jadłem obiad, potem znowu siadałem do lekcji i bardzo często było tak, że do późna w nocy, wieczorem siedziałem nad lekcjami i płakałem, bo nie mogłem zrobić. Miałem jeszcze te kaczki, gęsi do obrobienia, wszystko, no całe gospodarstwo w domu trzeba było obrządzić, więc nie miałem czasu dla siebie. Dlatego trzeba było się szybko wydorośleć.
Ja odkąd pamiętam, czuję się dorosła. Ja mam wrażenie, że odkąd trafiłam do rodziny zastępczej w wieku lat 9, tak zaczęła się moja dorosłość. Może ona nie była w taki sposób, że musiałam być dorosła fizycznie, ale jednak mimo wszystko gdzieś tam zawsze musieliśmy zacząć radzić sobie sami, bo nikt jakby nigdy nie uczestniczył ani z nami w naszych uroczystościach, więc jakby traktowaliśmy je dla siebie, a nie że dla kogoś. Więc tak naprawdę mówię, a potem jak już zaczęłam się usamodzielniać w taki sposób, że zaczęłam pracować na swoje jakieś tam rzeczy, to tym bardziej musiałam dzielić naukę i pracę, można powiedzieć, w taki sposób, żeby było jedno i drugie zgodne, nie? My jako dzieci, jak tak się rozmawiamy, odbieraliśmy to jako sposób posiadania dzieci dla pieniędzy. Wszyscy mówili, że ludzie, znaczy w naszym mniemaniu, biorą nas tylko po to, żeby mieć z nas pieniądze, chociaż to rzekomo było 1000 zł na dziecko, ale jak ma ich się 7, to wydaje mi się, że można sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie. Nie dostając uczuć, byliśmy formą zarobkową. Z racji tego, że tej naszej cioci zginęła córka w wypadku w wieku 22 lat, wzięła sobie z domu dziecka, pierwszą dziewczynę. Ona jest rok starsza ode mnie, czyli ma obecnie 22 lata. Ela, czyli ta pierwsza, ona zawsze była faworyzowana z racji tego, że całą miłość, którą ciocia darzyła swoją córkę, przelała na Elę. Więc to zawsze Ela dostawała wszystko, Ela była tą najlepszą, Ela nic nie musiała robić, a zawsze na nas nasza była wina, my wszystko robiliśmy źle, oceny jakie byśmy nie mieli dobre i tak zawsze były złe. Ja uczyłam się w domu najlepiej, ale to jakby nie brał nikt tego pod uwagę. Dobrze, że się uczyłam po prostu, a jak Ela uczyła się gorzej, to i tak było najlepiej, bo i tak ona uczyła się najlepiej, mimo tego, że na wszystko musiałam pracować sobie sama do ubrania. Jak już dostawaliśmy jakieś rzeczy, to przeważnie były to rzeczy po kimś, co nie stanowiło problemu, bo ubranie, jeśli jest całe i czyste i tak dalej, to można je nosić oczywiście, ale kiedy tu ma się obraz, że Ela, czyli ta pierwsza, faworyzowana na dzień dobry, jak chce nowe buty oryginalne, to je dostaje, a ja muszę pracować na nie 3 dni, z czego kiedy przychodzę do cioci i mówię, ciociu, zobacz, jakie kupiłam sobie buty, ona mi odpowiada, lepszych w sklepie nie było, to więc tak naprawdę uważam, że to jest tak trochę niefajnie. My nigdy jakby ani nie dostawaliśmy kieszonkowych, ani jakoś te pieniądze nas jakby nie dotyczyły. One wiecznie dotyczyły naszego jedzenia i utrzymania, nie? Mnie ciotka szarpnęła raz. Tak, raz. I ja wtedy powiedziałam, że starczy, że ja już nie mam. Ja się wtedy po bardzo krótkim czasie wyprowadziłam właśnie. Uciekłam z domu i zamieszkałam z moim już byłym chłopakiem.
Czasami chciałem gdzieś wyjechać, na przykład jak w sobotę cały dzień rąbałem drewno, a wieczorem się spytałem, czy mogę jechać na giełdę do Pruszcz, to dostałem w twarz i tyle z tego było. Jak mówię, no my mężczyźni byliśmy tylko, żeby do roboty, nie? No ja sam po sobie wiem, że tylko do odśnieżania, żeby iść nakarmić psy, żeby posprzątać, samochód umyć albo naprawić, tak samo. Uczuć nie było.
No ja czuję żal, bo to nie jest nawet złość czy nienawiść, to jest po prostu żal, że rodzice mieli mnie jedną i jakby nie umieli zapewnić podstawowego bytu, bo nikt nie oczekiwał nie wiadomo czego. No przede wszystkim ojca alkohol, bo to był taki przełom, że najpierw mama piła, jak ja byłam mała, prawdopodobnie tata dlatego ją pobił, że się mną nie zajmowała, a ojciec wtedy pracował. A potem role się odwróciły. Mama przestała pić, a zaczął pić ojciec, więc mama z racji tego, że jest w jakiś tam sposób niepełnosprawna, chociaż zajmowała się domem i w ogóle, to jednak no, nie była sama w stanie wszystkiego zrobić, a ojciec wolał wtedy sięgać do kieliszka. Także mi nigdy nikt nie wyjaśnił dlaczego, ani mnie nie przeprosił. Zawsze miałam, jak byłam młodsza, to miałam mówione, Justyna, jak będziesz dorosła, to ja ci wyjaśnię. Ojciec tak zawsze do mnie mówił. A teraz, gdy już jestem dorosła, to do mnie mówi, po co wracać do przyszłości. Także kółko się zamyka i ciągle jakby żyjemy w tej niepewności. Nie wiem, czemu trafiłam do rodziny zastępczej. No wiem dlatego, bo ojciec był alkoholikiem i w ogóle, ale nie znam sytuacji dokładnej między ojcem a matką. I to jest na takiej zasadzie, że ojciec zwala winę na matkę, matka zwala winę na ojca i znowu kółko się zamyka. I ja jestem ciągle jakby w ślepym punkcie.
Przed ukończeniem 18 roku życia, to jest kilka miesięcy, podpisuje się indywidualny plan usamodzielnienia. No tam się pisze, co się chce robić po szkole skończonej, jakie się ma plany. No ja nie podpisałem w ogóle tego planu. Jakbym podpisał plan, bałbym się tego, żebym został no, na bruk wyrzucony. A teraz wiem, że dobrze zrobiłem, nie podpisując wcześniej, gdyż no, teraz to chociaż mieszkam w placówce i mam dłuższy okres do tego, dłuższy ten pas startowy do dojrzałości, nie? Jest to trudna dorosłość, więc chciałem to troszkę sobie odłożyć trochę na później. Jak jeszcze skończę szkołę, to też już będzie mi obowiązków. Póki co mam szkołę, więc nie chcę zbyt pochopną dorosłością sobie szkołę zawalić też, nie? Zaraz znajdzie masa na mnie właśnie tych obowiązków, nie? I tego się boję. W takich placówkach to może być do wieku, do ukończenia 18 lat, więc ja jestem na takim warunkowym pobycie. Też do 25 lat mogę być, no bo aktualnie nie ma dla mnie mieszkania chronionego.
To nie jest taka trochę ucieczka przed odpowiedzialnością, przed dorosłością?
Może nie ucieczka, ale bardziej jakieś wspomaganie w dorosłości, bardziej. No bo wiadomo, człowiek, który rówieśnik w moim wieku, kończy 18 lat, ma rodzinę, ma dom, ma wszystko zapewnione. No ja mając 18 lat nie miałem nic, tylko plecak i torbę.
Nie czuję się dorosły, czuję się naprawdę jeszcze dzieckiem. Może bym się poczuł dopiero, jakbym skończył tą szkołę. Ale na razie to naprawdę dzieciak, takimi błahostkami się zajmuje, jak na przykład granie na komputerze, spędzam tam bardzo dużo czasu z kolegami i naprawdę się nie czuję. Nie czuję się dorosłym w ogóle.